nie mogłam, szczerze mówiąc, tego pojąć. Ja chyba jakieś 10-12 lat temu rozmawiałam z panią Genowefą Kowalczyk. Właściwie to była jedyna osoba, z którą rozmawiałam na temat obozu i pamiętam, że wtedy nagrywałam z nią taką długą rozmowę i ona mówiła, że jej przez wiele lat nie chciano uwierzyć, że w ogóle była w takim obozie jeszcze długo, długo, długo po tych wszystkich wydarzeniach.
Tak, i to jest wątek, który pojawia się we wspomnieniach wielu ocalałych z obozu. Stąd też ja na przykład jestem sceptyczny wobec takich tez o tym, że jednak, że tutaj no, zadbano o tą pamięć. Tak? Ja jednak jestem raczej po stronie tych ludzi, którzy twierdzą, że no, tutaj doszło do tych zaniedbań. No a sytuacja, w której dopiero po tylu dekadach na przykład ustalamy chociażby elementarne fakty dotyczące chociażby tego komendanta obozu, tak? No to jest
komendant,
takie...
pochówki, tak? Bo państwo też zajęli się tak poszukiwaniami.
Tak, no chociaż też spotkaliśmy się z takimi opiniami, że jakby wszyscy wiedzieli tak o tych pochówkach, tak? Wiadomo oczywiście było, że dzieci z obozu...
Ale to może historycy albo... No właśnie.
No ale nie do końca. Czy to praca, którą my wykonaliśmy, polega na wskazaniu konkretnych miejsc na cmentarzu, na Kurczakach. Możemy powiedzieć, że chłopiec o nazwisku takim a takim pochowany został tego a tego dnia, o tej godzinie. W tym konkretnym miejscu. Możemy podejść i wskazać dokładne miejsce. Wiadomo było, że te dzieci były pochowane na cmentarzu na Kurczakach.
Ale to była wiedza ogólna. Jak
natomiast czym innym jest wiedzieć, że pochówek jest na danym cmentarzu, tak, a czym innym możliwość wskazania dokładnego miejsca pochówku. To jest niestety takie zaniedbanie, które doprowadziło do tego w konsekwencji, że te groby zostały zniszczone. Bo gdyby ustalono dokładne miejsca tych pochówków, gdyby one były jakoś oznaczone w sposób właściwy, to oczywiście no, można zakładać, że groby nie zostałyby zniszczone. Zresztą jeden z grobów, pozostały dwa groby, jeden, o którym wiedziano już wcześniej. My dokonaliśmy odkrycia kolejnego grobu, który się zachował. Zachował się najprawdopodobniej dlatego, że w dokumentach na cmentarzu zostało zaznaczone, że to jest ofiara Radgoszcza. Czyli jednak osoby dbające o groby na cmentarzu no miały świadomość, tak, że pewne groby mają charakter szczególny i że trzeba o nie zadbać w sposób szczególny. Gdyby tylko właśnie oznaczono je prawidłowo, dokonali tego na przykład badacze łódzcy, tak, to prawdopodobnie te groby mogłyby zostać wskazane jako tak zwane groby wieczyste i przetrwać do dzisiaj. Tak? Więc no niestety. No. To mówię jakby ad vocem pewnej takiej tezy, tak, która się pojawia gdzieś w obiegu, że jednak to tak, wszystko było wiadomo, o wszystko zadbano, tak, tylko
Muzeum
skąd właśnie...
Dzieci Polskich też, można powiedzieć, jako instytucja po prostu chciałoby pewne rzeczy też sfinalizować, ponieważ co innego jest w momencie, kiedy jest pewna świadomość lokalna, osób, które mieszkają w pobliżu, znają pewne historie, ale no, nie mają pewnych narzędzi, dzięki którym można... pewne informacje przekazać albo w odpowiedni sposób, tak jak chociażby w przypadku grobów na Kurczakach, w odpowiedni sposób upamiętnić, ponieważ zgadzamy się, że mogła być ta świadomość, że łodzianie wiedzą, że tam są dzieci z ulicy Przemysłowej, ale naszym zdaniem nie są one w odpowiedni sposób upamiętnione jako ofiary II wojny światowej. A uważamy, że tym dzieciom to się po prostu należy i chociażby jakaś tablica pamiątkowa z uwzględnieniem nazwisk tych dzieci, ilości osób, którą udało się zidentyfikować dla człowieka, który to też często podkreślamy, żeby to też osoby spoza Łodzi, tak? Żeby to był większy zakres działalności tego miejsca, które było miejscem przede wszystkim ogólnopolskim. To też wielokrotnie ja jako osoba, która zajmuje się edukacją, podkreślam na zajęciach z młodzieżą, że to nie jest tylko nasza jedna lokalna łódzka historia, ponieważ tych lokalnych historii jest bardzo wiele. Teraz wiele okręgów w Polsce ma wiele chwalebnych inicjatyw, które cały czas jednak podkreślają jednak miejscowe historie, miejscowych bohaterów, miejscowe wydarzenia, miejscowe daty historyczne. Natomiast obóz przy ulicy Przemysłowej łączy wiele regionów naszego kraju i to całkiem od siebie odległy, chociażby Pomorze, miejscowość Wejherowo, skąd przyjeżdża około 30 chłopców z zakładu wychowawczego. Czy Kraków, gdzie z więzienia Montelupi przywieziono ponad 80 dzieci.
Wielkopolska jeszcze, tak?
Chyba Wielkopolska, Śląsk, no przede wszystkim Śląsk, bo głównie ze Śląska, z prowincji katowickiej trafiały dzieci z obozu na Przemysłowej, więc to też jest taki sygnał, że dla osoby, która nie musi być z Łodzi, nie musi znać historii naszego miasta, nie musi wiedzieć, co to jest cmentarz Kurczaki, że już jesteśmy w stanie przekazać mu pewną informację, zdjęcie, konkretny przykład tego działania, tak, że tu na tym cmentarzu są pochowane, co ilustruje chociażby ta tablica, która staraniem Dzieci Polskich, Muzeum Dzieci Polskich została tutaj zbudowana.
Panowie, ja za każdym razem, kiedy się spotykamy, pytam i będę pytać, co w sprawie budynku. Jest już jakieś światełko, coś więcej wiadomo, czy nie?
Podsumowałbym to krótko w takim stwierdzeniu, że wszystko jest na dobrej drodze.
Dobrze, to jeszcze tylko zapytam o to w takim razie o najbliższe prace. Wspomnieliście panowie obaj, że jeśli chodzi o te dokumenty po Erlichu, to, no to jeszcze będą prowadzone jakieś badania, tak?
Tak, jeszcze kilka wątków w tej sprawie jest otwartych. Też się będzie to wiązało z kwerendami w zagranicznych archiwach, ale
no
myślę, że też
pracochłonne pewnie, tak?
Uda się. No też niestety obecna sytuacja pandemiczna też nie ułatwia tego typu działań, ponieważ z całym tutaj nawet chęcią współpracy ze strony niemieckiej, no to też są pewne rygory, obostrzenia, trudności logistyczne, które też wpływają na pewno na taką codzienną pracę, a co dopiero też taką...
Chociażby możliwość poruszania się też.
Tak, dostępu do różnych materiałów, tego czy jest na przykład stan osobowy odpowiedni, bo też taką ciekawostką jest fakt, że chociażby czekamy na materiały z jednego miejsca, ale musi to trochę potrwać z tego względu, że no nie ma odpowiedniej obsady w Niemczech na tym miejscu. To pewnie też jest spowodowane sytuacją ogólną. Mhm. Także musimy być po prostu cierpliwi, ale jak przez tyle lat no nie było tej świadomości, nie było tych informacji, nie było tych faktów, ale myślę, że warto jeszcze poczekać trochę czasu na kolejne ustalenia.
Panie Andrzeju, coś jeszcze się dzieje w zakresie zbierania właśnie informacji, dokumentacji i tak dalej?
Jak najbardziej, cały czas. Nawet wczoraj pozyskaliśmy kolejne dokumenty od córki byłego więźnia obozu. Dokumenty, których nie udało się uzyskać Józefowi Witkowskiemu na przykład. To taka najświeższa sprawa.
Są jeszcze
jakieś, tak, jak najbardziej. Tak, jak najbardziej.
Dokumenty.
Non-stop w zasadzie. Próbujemy nawiązywać kontakty i...
W tym miejscu oczywiście chcielibyśmy poprosić, ponowić nasz apel o to, żeby wesprzeć muzeum w takich poszukiwaniach, które są niezwykle istotne, a nie sprawiają bardzo dużo problemów logistycznych. W sensie, żeby spróbować dowiedzieć się w swoich rodzinach, czy ta historia tego obozu jest bliższa danej rodzinie. Może ktoś mieszkał na ulicy Przemysłowej przed wojną, albo zaraz po wojnie.
Może ktoś jakieś zdjęcia robił,
może ktoś robił zdjęcia, nawet podkreślam, to nawet zdjęcia prywatne, ale z tego okresu zaraz po zakończeniu wojny, lata 40, jeszcze lata 50, kiedy jeszcze jest ta infrastruktura obozowa. To mogą być nawet zwykłe zdjęcia na spacerze, zdjęcia dziecka, coś, co jest absolutnie dla danej osoby, nie jest cennym materiałem historycznym, tylko jest zwykłą pamiątką rodzinną, a może się okazać, że dla nas może być do celów badawczych bardzo potrzebna, także jeszcze raz proszę, ponawiam apel do mieszkańców Łodzi, okolic, do sprawdzenia, do zapytania członków rodziny, czy może ten wątek obozu przy ulicy Przemysłowej również dotyczy mnie, mojej rodziny, i czy w jakiś sposób muzeum mogłoby z taką osobą nawiązać kontakt.
Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i za wizytę w radiu. Moimi gośćmi byli dzisiaj Andrzej Janicki, historyk, kierownik zespołu do spraw zbiorów Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, i Michał Hankiewicz, historyk i germanista, kierownik zespołu z kolei do spraw edukacyjnych Muzeum Dzieci Polskich. I jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.